Wysłuchajmy Słowa Bożego. Początek świętego listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Do Tytusa, dziecka mego prawdziwego, we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. W tym celu zostawiłem cię na Krecie, abyś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, może nim zostać ten, kto jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniane o rozpustę lub niekarność. Biskup powinien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawiodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. Oto Słowo Boże. Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kawałek kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serca i umysły, byśmy to słowo przyjęli z wiarą i miłością, i by ono było przez nas zrozumiałe, i aby ono wydało owoc w naszym życiu, tak jak ziarno, a może jak ziarnko gorczycy. Przyjdź, Duchu Święty. Usiądźmy sobie. Na wstępie chcę powiedzieć, że ta msza święta jest sprawowana jako podziękowanie za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii i Józefa w 44. rocznicę ślubu i też z prośbą o błogosławieństwo w rodzinach dzieci. Życzę wam wszystkiego dobrego. Niech Pan was umacnia w tym pięknym i wspaniałym powołaniu, jakim jest małżeństwo. A teraz, kochani, przechodzimy do Słowa Bożego. Jest ciekawe słowo dzisiaj. Dużo się dowiadujemy. Oczywiście święty Paweł mówi, kim jest i jakie jest jego zadanie. Moi drodzy, każdy ma jakieś zadanie. Ktoś tam, murarz, jest po to, żeby budować dom i ludzie mogli mieszkać. Lekarz jest po to, by ratować ludziom życie bądź zdrowie. I tak dalej, i tak dalej. A Paweł mówi, że jest posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy. Do czego? Dalej. Do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego. A skąd to życie wieczne? Przyobiecał Bóg przed wiekami, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez Jezusa, naszego Zbawiciela. Więc jasna sprawa. Święty Paweł mówi, że nie mówi od siebie, nie idzie od siebie, tylko jest posłany, że tak naprawdę on jest nikim, ale ważny jest ten, kto go posłał. To tak jak król wydaje jakiś rozkaz, kogoś tam posyła, ten ktoś tylko umie pisać i czytać i coś tam mówi, oznajmia, ale tak naprawdę decyzję wydaje król. Tak święty Paweł uświadamia tutaj nam, że jest tylko narzędziem w ręku Boga. I do kogo skierowany? Do Tytusa, prawdziwego dziecka we wspólnej nam wierze. Więc widzimy, więzy krwi są mocne. ale też są kochani więzy ducha, więzy wiary i one są nieraz mocniejsze niż więzy krwi. Bo może być tak, że w domu jest żona i mąż. I mąż jest na przykład niewierzący zupełnie. On woli siedzieć i cały dzień oglądać Eurosport albo wiadomości i pić sobie piwo i będzie kpił z żony, która chodzi do kościoła i modli się. I widzimy, i mimo, że są te więzy bliskie, to tak różnie to może być. A może być podobna sytuacja w relacji rodzic-dziecko. Może być tak, że rodzice są wierzący, a dziecko odeszło zupełnie od wiary, albo odwrotnie. Dziecko spotkało Jezusa w życiu, a ma rodziców niewierzących. I doświadcza wielkiego trudu i bólu i cierpienia. Więzy ducha. Jeżeli mamy tego samego ducha i podobne doświadczenie wiary, albo nawet niepodobne, ale w ogóle doświadczenie wiary i Jezusa, to w tym momencie pomiędzy nami są niesamowite więzy. I my lubimy przebywać wśród takich ludzi, gdzie można podzielić się wiarą, gdzie można porozmawiać o Panu Bogu. I nie łudźmy się, może być tak, że może być dom, gdzie w rodzinie przy stole, przy śniadaniu mówi się o Panu Bogu, a może być jakiś klasztor, czy nawet plebania, gdzie w ogóle nie ma takiego tematu jak Pan Bóg. Ten temat się wyłącznie ogranicza do kościoła. Tak może być. I dlatego to są więzy duchowe. Święty Paweł nazywa Tytusa swoim dzieckiem we wspólnej wierze. Co to znaczy dzieckiem? To znaczy, że Paweł ukazał mu moc ducha i wiarę w mocy Ducha Świętego. Tenże Tytus przyjął tę wiarę, przyjął Ducha Świętego i stał się kimś wielkim, a mianowicie biskupem. I teraz tłumaczy mu. Po to cię zostawiłem na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Słowo greckie prezbyteros oznacza starszy. Prezbiter, czyli starszy. Ale w znaczeniu kościelnym, w znaczeniu tym, w jakim święty Paweł mówi, prezbiter to jest ktoś, kto ma święcenia kapłańskie. A czym się różni człowiek, który ma święcenia kapłańskie? Tym, że od innego, tym, że może ważnie sprawować sakramenty święte. Może sprawować Eucharystię, może odpuszczać grzechy, może namaszczać. Czyli ma to namaszczenie Jezusa, czyli jest alter Christus, drugi Chrystus. Ma tę samą moc. I święty Paweł mówi, żeby ustanowił prezbiterów. Ale zanim to zrobi, bo wiadomo, że to się czyniło w ten sposób, że było przygotowanie, włożenie rąk i przez włożenie rąk, tak jest do dzisiaj, otrzymuje się Ducha Świętego. Ale święty Paweł go ostrzega, aby nie robił tego pochopnie. Czyli nie byle kto, nie każdy nadaje się na kapłana. My wiemy o tym doskonale, że nie każdy może być prezbiterem. I mówi, żeby jednak zbadał tych ludzi, jaką mają opinię. A więc, jak ci zarządziłem, może nim zostać tylko ten, kto jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniany o rozpustę lub niekarność. Wtedy nie było czegoś takiego jak celibat, wtedy kapłaństwo udzielano żonatym, ludziom, którzy byli żonaci, ale którzy jako ojciec mieli poważanie, wychowali dzieci. Te dzieci oznaczały się karnością i nie było skandalu. Więc musiał być człowiekiem odpowiedzialnym. Jeżeli ktoś jest ojcem rodziny, to jest, czy tego chce, czy nie chce. Musi być odpowiedzialny. To jest wymuszone tak jakby. Natomiast mówi biskup. Też są kryteria na biskupa. Jaki powinien być biskup? Posłuchajmy, to też ważne dla nas, abyśmy wiedzieli, jakie wtedy 2000 lat temu były kryteria, aby tutaj można było być biskupem. Człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, a więc widzimy, pokornym. Są ludzie zarozumiali, co wszystko wiedzą. Oj, są tacy ludzie, ciężko się z takimi rozmawia. Oni tylko mówią, ale nikogo nie słuchają i szukają tylko słuchaczy. Nieskłonnym do gniewu, czyli opanowanym, musi panować nad sobą. Dalej, nieskorym do pijaństwa i awantur, no tego nie trzeba tłumaczyć. Niechciwym brudnego zysku, czyli poza układami, mafijno-biznesowymi czy podobnymi. Lecz gościnnym, miłującym, dobrorozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. A więc musiał być, mieć autorytet, aby upominać. Gdyby ktoś, kto nie miał autorytetu, gdyby ktoś na przykład idzie drogą i ty go idziesz sobie drogą i widzisz, że gość leży w rowie, bo jest pijany, i potem na drugi dzień ten ktoś zwraca ci uwagę, to czy on ma autorytet? No raczej nie. Zamiast przyjąć to jego upomnienie, raczej byś się uśmiechnął i powiedział, ty może sam nad sobą popracuj. Natomiast jeżeli człowiek ma autorytet, spełnia te kryteria, o których tutaj było, w tym momencie jego upomnienie ma moc. Ma autorytet, jest kimś i może upominać i przekonywać opornych. Ma do tego specjalne światło. To było takie zadanie, bardzo ważne zadanie, które mieli biskupi wtedy. Ale do tego potrzebna jest pokora i niezrozumiałość. Człowiek pyszny nie potrafi upominać, tylko będzie niszczył, wyzywał, a może nawet zniszczyć życie drugiemu człowiekowi. I teraz Ewangelia świętego Łukasza, dzisiejszy fragment, zawiera takie trzy różne, zupełnie oderwane od siebie rzeczy. Chodzi o to, że nie, w sumie nie tyle oderwane, tylko to jest pewien ciąg, który zapisał święty Łukasz i to są różne zupełnie tematy. Pierwszy, najbardziej dotykający każdego z nas, moi drodzy, najgorsze grzechy, jakie są, to są, moi drodzy, grzechy zgorszenia. Skandal, po łacinie skandalum, oznacza zgorszenie. Skandal, czyli co? Być przyczyną grzechu drugiego człowieka. Można grzechy podzielić na takie trzy grupy. Jedna grupa to jest grzech ze słabości, nie? No chłopy mieli gdzieś tam, spotkali się, skończyli budowę, mieli flaszkę, no i wiadomo, jak to się skończyło, nie? To jest jeden grzech, no słabość. Wiadomo, grzech ciężki. Ale są gorsze grzechy. Z przewrotności. Czyli zrobić coś złośliwie drugiemu człowiekowi na złość. Żeby mu dokuczyć, żeby się zemścić. Kochani, to już nie jest słabość. Zauważmy, w tym pierwszym przypadku była słabość, nie? Skusiło chłopa i koniec, nie? A tu? Nie, to już jest przewrotność. Działanie podjęte przeciwko drugiemu człowiekowi rozmyślne. Gorsza kategoria grzechów ciężkich. Jest jeszcze gorsza. To jest bycie przyczyną grzechu drugiego człowieka. To jest zgorszenie. Jeżeli na przykład, to jest dla mnie niezrozumiałe, jest impreza, siedzą gdzieś tam, to wielokrotnie słyszałem o czymś takim, tatuś sobie siedzi, ogląda mecz i przy nim czteroletni synek, tatuś sobie pije piwo i oczywiście synkowi daje się napić piwa. Albo jest impreza jakaś tam, dzieci sobie się bawią, jest szampan i w tym momencie, a no to napijcie się troszkę szampana, na pewno wam nie zaszkodzi. Mój drodzy, dramat i chyba najgorszy, jaki może być. Głupota plus nieodpowiedzialność plus zgorszenie. Takie dziecko koduje błyskawicznie, zapamiętuje i to już mu zostanie. I potem ten jeden głupi wybryk spowoduje, że ten człowiek już będzie miał przekreślone życie. To jest właśnie grzech zgorszenia. O, dać komuś, być przyczyną grzechu kogoś. Dać mu czasopismo pornograficzne. Dać mu jakiś taki film, gazetę. Zaprosić go do grzechu. Czyli co? Być przyczyną grzechu drugiego człowieka. Słuchajcie, najgorszy rodzaj grzechu. I Jezus mówi, w takim przypadku lepiej byłoby, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Powodem grzechu jednego z tych małych. I moi drodzy, czeka nas mocna próba, szczególnie może nauczycieli, wychowawców. Już na zachodzie Polski jest eksperymentalnie wprowadzony gender, czyli uczenie dzieci pewnych rzeczy, o których nie powinny wiedzieć w tym wieku. I to jest wymagane przez program. Już w tym momencie ustawodawstwo szykuje coś takiego, że jeżeli dyrektor szkoły nie będzie tego wprowadzał, to będzie mógł być zwolniony dyscyplinarnie w trybie natychmiastowym. A więc widzimy, jest to narzucane i te dzieci w Polsce już są gorszone. Już się robi coś, już się pokazuje pewne rzeczy. To się robi w imię wolności, a tak naprawdę to jest niszczenie ludzi. To jest, moi drodzy, to co jest, ta ideologia gender, to jest gorsze niż faszyzm. Hitlerowcy jeszcze mimo wszystko szanowali rodzinę. Jacy byli, tacy byli, wiemy. Nie pochwalam ich. Ale nie występowali przeciw naturze. A tu się występuje przeciw naturze, wbrew naturze człowieka. Jest gorszenie i powodowanie grzechu. I Jezus mówi jasno, lepiej byłoby takiemu człowiekowi, ale mówi, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Moi drodzy, do tego kusi diabeł. Jezus mówi wyraźnie, On jest Panem tego świata. I my widzimy, jak jest. My widzimy to, co On robi, ale my jeszcze nie widzieliśmy tego, co widzieli inni. Ksiądz Andrzej Liszka, nie teraz, ale nie przedwczoraj, ale miesiąc temu, na kazaniu mówił o piekle. Mówił na grupie Ojca Pio o piekle. I niektórzy twierdzą, że piekła nie ma, ale jak widzieli ludzie, kiedy SS-man potrafił wziąć małe dziecko, małego niemowlaka i przydeptać go, rozdeptać go zupełnie butami tymi oficerskimi, to ludzie mówili, Boże, piekło musi być. Musi być miejsce dla tego typu ludzi gdzieś. Jak mogą coś takiego zrobić? Człowiek jest zdolny do najgorszych rzeczy. A więc widzimy. I musimy mieć tego świadomość, że zły jest księciem tego świata, a zgorszenie jest najgorszym rodzajem grzechu. Bo co innego jest upaść samemu ze słabości, a co innego człowieka, który jest prawy i sprawiedliwy, sprowadzić na złą drogę. Kochani, najgorsze grzechy, jakie są, najgorsze. I miejmy tego świadomość i zadajmy sobie sprawę i myślę, że warto sobie zrobić taki rachunek sumienia, czy w moim życiu nie było zgorszenia. Czy nie byłem przyczyną grzechu kogoś z bliskich? Jeżeli tak i nie wyznałem tego grzechu, to warto go wyznać i tu zwracać uwagę i przed tym się strzec. Kolejna rzecz to obowiązek upominania. Upominaj, ale wybaczaj. Czyli o co chodzi? Upominaj z pokorą. Miej świadomość, że lepszy nie jesteś. Ty nie upominasz dlatego, żeby pokazać swoją wyższość. Nie. Tylko upominasz dlatego, żeby nie iść do piekła. Bo jeżeli nie upomniesz brata, a on pozostanie w grzechu, to wtedy odpowiedzialność za jego grzech przejmiesz ty. Jak to robić? I tu jest największy problem. Jak upominać kogoś, aby go nie zranić? Bo najczęściej upomnienie kończy się nienawiścią, która trwa przez wiele lat. Najpierw trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Diabła diabłem się nie leczy, nie ma szans. Trzeba się dużo modlić. Trzeba po prostu oddać to wszystko Jezusowi z uniżeniem. Druga rzecz, zastosować to, co mówiliśmy ostatnio, co słyszeliśmy na jednym tutaj z kazań. Traktujcie innych jako wyżej stojących od siebie. I dopiero wtedy z pokorą i nigdy z góry. Nigdy z góry, że jestem lepszy. Nie. Zawsze z dołu. I zawsze zaczynamy od dobra, ponieważ w każdym człowieku jest wiele dobra. Słuchaj, jesteś bardzo dobrym człowiekiem, bardzo cię lubię i szanuję i bardzo mi na tobie zależy, ale niepokoi mnie jedna rzecz. Widzę u ciebie to i to. Martwię się tym. I tyle, wystarczy. Jeżeli w ten sposób powiesz i okażesz, to nie ma tutaj, że jesteś gorszy, że musisz coś zrobić, bo diabeł to od razu wykorzysta przeciwko tobie i w ciebie uderzy. To strasznie i będzie nienawiść na wiele lat. Ale jeżeli coś zrobimy z dołu, nawet z miłości, po prostu nawet jeden z ojców mówił tak, że przeproś go, słuchaj, wiesz, mam prośbę do ciebie, widzisz, widziałem, że zrobiłeś to i to i sobie pomyślałem o tobie, że jesteś taki i taki. Wybaczysz mi? No właśnie. prośba o wybaczenie, że sobie o tobie pomyślałem, bo wiedziałem, że robisz to czy tamto, nie? Można też w ten sposób. Moi drodzy, tylko w Duchu Świętym i tylko prosić Ducha Świętego o to. To jest najtrudniejsza rzecz, jaka jest dla nas. Upomnienie, aby kogoś nie zranić. Ale Pan Bóg to potrafi zrobić. I kolejna rzecz jeszcze. Jeszcze ostatnie, bardzo mocne. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Czyli apostołowie dostrzegli, że mają słabą wiarę. Moi drodzy, my to dostrzegamy wszyscy. Ja to też dostrzegam. Ja, każdy z nas. Jeżeli żyjesz w prawdzie, to dostrzegasz. Najbardziej takim wstrząsającym dla mnie, to było niedawno chyba, rok temu czy dwa lata temu. W jednej z parafii, w której byłem, to jest taka parafia Jurków koło Tymbarku, tam Tymbark Dobra. Jest taka wysoka góra, tam są trzy góry, Mogielica, Łopień i Ćwilin. I co roku 3 maja wyrusza procesja różańcowa na Ćwilin. Wyruszają tak gdzieś i idą w górę lasem, na szczyt góry i tam odprawiają msze święta, nie? O godzinie 14 zawsze wychodzą i akurat wtedy, kiedy wychodzili, zaczynała się burza. Były czarne chmury, zaczynało grzmieć i pioruny zaczęły tłuc. I oni całą grupą, było ich ze 150 czy 200 osób, poszli w las. I ja rozmawiam później z jedną z uczestniczek tego, mówię, Boże, coście robili, przecież mogło was wyzabijać, co wy robicie, nie? A ta osoba mi powiedziała, jak to? No przecież idziemy i modlimy się na różańcu. Jakby nas mógł trafić piorun? Ja sobie pomyślałem, no tak, no z moją wiarą to jest coś nie tak, a ci ludzie naprawdę mieli wiarę i nic się nikomu nie stało. I byli na mszy, odprawili mszę świętą, ale zauważmy, idą, bo mają świadomość. My się modlimy na różańcu, nic nam się nie powinno stać. Więc moi drodzy, wiara. I więc oni mówią, Panie, przymnóż nam wiarę. I co Jezus mówi? Mówi super dyplomatycznie. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Co Jezus chciał powiedzieć? Panowie, wy źle prosicie. Zera się nie mnoży. Mówią, przymnóż nam wiarę. Zera się nie mnoży, nie. Ziarnko gorczycy jest maleńkie, mniejsze niż ziarnko maku, mniejsze. Bo to tam inna gorczyca rośnie na wschodzie, tam gdzie był Jezus. I ma taką moc w sobie, że potrafi gałęzie, ptaki powietrzne, gałęzie tam potem na tym robić. A morwa znowu to jest taka roślinka, która ma korzenie, które splątują się z innymi korzeniami. I pomimo, że jest niewielka, nie sposób jej wyrwać. Tak silno jest zakorzeniona. Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę. Czy Jezus mówi, panowie, inna prośba powinna być. Panowie, Panie, ty nam nie przymnóż wiary, tylko daj nam łaskę wiary. Bo to jest dar. To nie jest, że ja sobie coś tam w sobie zrobię. Nie. Kochani, wiara jest darem, jest łaską. I trzeba o nią prosić, a jak ją masz, to trzeba ją pielęgnować. I prosić nieustannie, by Jezus ją umacniał. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo i niech ono w nas się stanie. Prosimy Cię, Panie, o wiary jak ziarnko gorczycy. O to, byśmy w pokoju żyli i niczego się nie bali. I ufni Tobie, nieśli swój krzyż z miłością. Maryjo, Tobie się oddajemy, Tobie ufamy. Prowadź nas do Jezusa. Amen. A teraz zanieśmy do Boga nasze wspólne prośby. Módlmy się za Ojca Świętego biskupów i kapłanów, szczególnie za Ojca Świętego, bo dzisiaj obchodzimy wspomnienie Świętego Leona Wielkiego, więc naszego Franciszka polecajmy, aby pełen Ducha Świętego prowadził całą Łódź Piotra we właściwym kierunku. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
O pokój na świecie i w naszych sercach. Ciebie prosimy. W intencji naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. O ratunek dla polskich dzieci, o to, aby nie dotknęła ich ideologia gender czy demoralizacja. Ciebie prosimy. O potrzebne łaski, wszelkie dary, błogosławieństwo dla Marii i Józefa w rocznicę ślubu oraz o błogosławieństwo w rodzinach dzieci. Ciebie prosimy. I o głęboką wiarę dla każdego z nas, taką jak ziarnko gorczycy. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nas wysłuchałeś. Bądź uwielbiony teraz i przez wszystkie wieki wieków.